Słuchajcie, wcześniej zaczniemy, wcześniej skończymy, wcześniej pójdziemy do domu, zjemy obiad. Cały czas mówimy o przymierzu, ale dzisiaj będziemy mówić o grzechu, ze względu na to, że grzech jest czymś, co generalnie rzecz biorąc należy rozumieć jako albo zaburzenie, albo zerwanie. Albo zaburzenie, albo zerwanie przymierza, nie? Ale zanim przejdziemy do grzechu jako takiego, chciałem wam chwilę opowiedzieć o Panu. I słuchajcie, broń Boże, nie mówcie nikomu, że o tym człowieku rozmawialiśmy, bo... Słucham? Ale żeby to odsłuchać, trzeba znać hasło. A hasło znają tylko zaufani ludzie. Był taki pan, który się nazywał Erik Eriksson. Nazwisko wskazuje na jego duńskie pochodzenie. I rzeczywiście ojciec był Duńczykiem. Problem był taki, że ojciec zniknął z życia Eryka jeszcze zanim Eryk się urodził. Mama była z kolei Żydówką duńską, ale ze względu na to, że w tamtych czasach, a było to chyba przed I wojną światową jeszcze, los samotnej, ciężarnej kobiety w konserwatywnym, luterańskim społeczeństwie duńskim był straszny. Dlatego wyjechała do Frankfurtu i tam ożeniła się z pediatrą, który leczył młodego Eryka, czy doglądał młodego Eryka, też zresztą Żydem. Więc Eryk, będąc w gruncie rzeczy, to było fajne, nie? Bo Eryk był blondynem niebieskookim, nie? Typowo nordycki, ale niestety wychowywał się w synagodze. W związku z tym chłopak miał zaburzenia psychiczne od samej młodości, bo dla innych dzieci żydowskich nie był Żydem, bo no, nie przystawał za bardzo, a z kolei dla dzieci chrześcijańskich nie był chrześcijaninem, bo był Żydem, bo do synagogi chodził. Zapewne te doświadczenia trudne w dzieciństwie sprawiły, że Erik Eriksson zainteresował się psychoanalizą i pojechał do Wiednia, aby studiować tam u niejakiego Freuda. Ups. Wiem, że niektórzy z was nie lubią Freuda. I dobrze, wasza prywatna sprawa. Ale Eriksson tak naprawdę rozwinął. Wydaje mi się, że w dość dobrą stronę poszedł właśnie teorię psychoanalizy Freuda. I słuchajcie, większość rzeczy, które słyszeliście o Freudzie, takich popularnych, że Freudowi to wszystko się skojarzyło z czym? Z czym? Z seksem. To musimy pamiętać o tym, że dla Freuda to pojęcie było bardzo szerokim pojęciem. Nie? Generalnie rzecz biorąc, nie chodziło tylko i wyłącznie o akt seksualny, ale ogólnie rzecz biorąc o każde spełnienie, o każdą przyjemność. Nie? Jest coś, mówiąc kategoriami freudowskimi, seksualnego w spożywaniu na przykład czekolady. Nie, słuchajcie, znów, nie? Musicie myśleć szeroko. To było hasło, za którym się bardzo dużo kryło. Nie? To jest to spełnienie, to jest ta przyjemność, to jest synonim szczęśliwości, nie? Który możemy znaleźć oczywiście nie tylko w samym akcie seksualnym. Ale to tak na boku, żeby trochę zrehabilitować Freuda. Ale Eriksson rozwinął tę teorię i on... Jedną z rzeczy, z których Eriksson jest najbardziej znany, jest jego teoria o 8 fazach rozwoju człowieka. Do tej pory byli ludzie, pojawiali się, zresztą wspominaliśmy o nich, nie, jak na przykład Piaget, czy z Genewy, czy Wygocki z Orszy na Białorusi, czy na Litwie, którzy mówili o etapach rozwoju w życiu dzieci. Nie? Przy czym ich analiza kończyła się gdzieś tam, jak dzieciaki już stawały się dorosłymi. Eriksson powiedział, że nie, że tak naprawdę człowiek przez całe życie się rozwija, dorasta, zmienia. Nie? I wyróżnił 8 faz. I znów, czy te 8 faz to jest takie wszystko super dokładne jak w matematyce? Niekoniecznie. Nie? Musimy pamiętać o tym, że zawsze jak mówimy o na przykład psychologii, to mówimy bardzo często, psycholodzy bardzo często posługują się metaforami, porównaniami, nie? To jest jak to jest jak tamto. To nie jest ścisła nauka, tak jak matematyka, czy chociażby, nie wiem co, jaka jest jeszcze ścisła nauka oprócz matematyki? W zasadzie matematyka jest jedyną ścisłą nauką i jedyną nauką, która zasługuje na miano nauki. Nie? Więc to jest wszystko takie w przybliżeniu. Nie? Ale Nie będziemy przechodzić przez wszystkie te fazy. Może krótko o pierwszej. Słuchajcie, to jest ciekawe, że Erikson, którego trudno nazwać jakimś gorliwym chrześcijaninem, czy Żydem, czy kimś takim, on posługiwał się bardzo często słowami zapożyczonymi właśnie z religii, z języka religijnego, do opisania pewnych rzeczy, które mają miejsce w ludzkim życiu. I tak na przykład mówił o tym, że celem ludzkiego życia, nie, tym, do czego wszyscy dążymy, jest tak naprawdę dojrzała wiara. Warto zapytać, co to znaczy dojrzała wiara, nie? Ale o tym za chwilę powiem. Z kolei wszystko zaczyna się od tak naprawdę zaufania. To jest jakby kluczowa rzecz, której dziecko musi się nauczyć, czy którą dziecko musi wchłonąć poprzez zwłaszcza interakcję z matką, ze względu na to, że słuchajcie, zaufanie jest tak naprawdę podstawą wszystkiego. Zaufanie jest podstawą pogodzenia się z samym sobą. Zaufanie jest podstawą zdrowych relacji z innymi ludźmi. Nie? To nie jest, że tak powiem, odkrycie kosmosu czy penicyliny. No jeśli nie ma zaufania między mną a drugą osobą, na przykład mną i Gniewkiem, no to co? To natychmiast będzie rzutować na nasze wzajemne relacje. Nie? Mogę być bez zaufania jego kolegą z pracy, ale nigdy nie będziemy kumplami, którzy pójdą razem na lody na przykład, nie? Albo na ciastka. Zaufanie jest, Erikson o tym nie mówił, ale zaufanie jest tak naprawdę kluczowe w naszej relacji z Panem Bogiem. Zgadza się? Wszystko się zaczyna od zaufania. Nawet przestrzeganie przykazań. Nie ma czegoś takiego jak posłuszeństwo bez zaufania. Znaczy, może być, nie? Są dwa rodzaje posłuszeństwa. Jeden rodzaj posłuszeństwa bierze się właśnie z zaufania. I mówiłem już, posługując się przykładem Karola, nie? Gniewko mówi do Karola, ojciec mówi do syna. Synu, Karolu, ja cię zrodziłem, ja cię... Nie czytaliście Tarasa Bulby? Nie oglądaliście? Jul Brunner, taki łysy z okrągłą głową Amerykanin. Nie. Dobra. Jeśli nie znacie, to trudno. Gniewko w związku z tym mówi do Karola, synu, skoś trawnik, albo nie, trawnika nie mają. Synu, posprzątaj mieszkanie całe, nie? Na błysk, żeby było. A dam ci 10 zł. No dobra, 20 zł. Słuchajcie, nam by się mogło wydawać, że to jest jakiś taki po prostu zwykły kontrakt, nie? Biznesowy wręcz. Gdzieś tam ćwiczenia z przedsiębiorczości i jak to się nazywa ten przedmiot? Z podstaw przedsiębiorczości. Ale nie. Ze względu na to, że żeby Karol podporządkował się, poszedł na ten układ, to co Karol musi mieć? Nie, albo musi mieć w swoim sercu taki mrożący żyły strach przed ojcem i powie, lepiej to zrobię, bo jak nie to. Albo z drugiej strony może żywić jakieś minimalne chociażby zaufanie do ojca, że ojciec dotrzyma obietnicy, nie? Że co? I te dwie dychy mu da, a może nawet więcej, nie? Słuchajcie, każdy taki kontrakt jest tak naprawdę oparty albo na przymusie i przemocy, albo na zaufaniu. I oczywiście lepszy jest umowa oparta na zaufaniu. Nie? Kiedy Pan Bóg mówi do nas, przestrzegajcie przykazań, to czego od nas oczekuje? Zaufania. Ze względu na to, że Pan Bóg mówi, zawsze kiedy daje przykazanie, to mówi, słuchajcie, nie? Żeby wam się dobrze wiodło na przykład. Nie? Bo przykazania mogą stać się waszą mądrością. A każdy z nas chce być mądry. Tak? Nikt? Każdy chce być mądry, nie? Niektórym nawet się wydaje, że już są mądrzy. Nie? Więc Pan Bóg daje nam obietnicę, ale mówi, ale żebyście doszli i otrzymali tę obietnicę, musicie zrobić to, to i to. Nie? I teraz my możemy się podporządkować temu głosowi Pana Boga na dwa sposoby. Nie? Albo ze strachu, To jest głupie i bezsensowne i tego Pan Bóg nie oczekuje. Nie? Chociaż czasami, że tak powiem, to jest jakby ostatnia deska ratunku, zwłaszcza w naszych relacjach z dziećmi. Nie? Czasami sankcje muszą jakieś się pojawić, ale Pan Bóg o wiele bardziej zainteresowany tym, żebyśmy dali wiarę Jego Słowu, nie? Żebyśmy Mu zaufali. Rzeczywiście to jest dobre dla nas, rzeczywiście otrzymamy obiecaną nagrodę, rzeczywiście zdobędziemy to, co Bóg powiedział, że zdobędziemy, przestrzegając tych, a nie innych przykazań, nie? Idąc za Jego głosem, słuchając Jego głosu, a nie kogoś innego. I tak naprawdę w ten sposób musimy myśleć, na przykład o przykazaniach, nie? Czy w ogóle o naszej relacji z Panem Bogiem. Ale do tego wrócimy. Póki co Erik Erikson. Tak, jest kwestia autorytetu i do autorytetu też wrócimy. Jak nie wrócę, to mi przypomnijcie. Słuchajcie, ale Erik Erikson mówi, dobra, nie, ale dochodzimy w którymś momencie do tej ostatniej fazy, do tego ósmego etapu, który mówi, zaczyna się gdzieś w okolicach 60-65 roku życia. I mówi, tak naprawdę to jest ten moment, w którym człowiek albo jest człowiekiem pogodzonym sam z sobą, ze swoim życiem, z Panem Bogiem. To nie znaczy, że całe jego życie od początku do końca to był taki, nie wiem, sielankowy czy spacer po płatkach róż, nie? Czy po tęczy, czy po czymś tym podobnym, nie? To nie o to mu chodzi. Ale w pewnym sensie człowiek jest pogodzony. To się wiąże ze świadomością tego, że człowiek mówi, no tak, nie? Dano mi zostało jedno życie, przynajmniej tu na ziemi. Przeżyłem je tak, a nie inaczej. Popełniłem takie, a nie inne błędy, ale koniec końców jednak prawdopodobnie opuszczę ten świat, nie wiem, na przykład uczyniwszy więcej dobrego niż złego, albo opuszczę ten świat w stanie choćby o ciupinkę lepszym niż zastałem go przychodząc na ten świat. Nie? Więc w pewnym sensie to jest człowiek spełniony. I znów, to nie znaczy, że zawsze wszystko mu się udawało, że zawsze wszystko było proste. Słuchajcie, jak prześledzimy żywoty patriarchów z pierwszej księgi Pisma, nie, z Księgi Rodzaju, no to no, nie spotkamy tam postaci, której życie nazwalibyśmy sielankowym, nie? Bo albo oni zrobili coś głupiego w którymś momencie, albo inni ludzie zrobili coś złego. Nie? Ale nawet taki Jakub, który całe życie walczył z Bogiem i z ludźmi, mógł na łożu śmierci powiedzieć, jestem gotowy. Nie? Jestem gotowy zostać przyłączonym do moich przodków. Jestem gotowy odejść. Nie, nie boję się panicznie śmierci. Słuchajcie, skąd Erikson mówi, nie? Skąd się bierze tak naprawdę strach przed śmiercią? I on twierdzi, że strach przed śmiercią nie tyle bierze się ze strachu przed niewiadomym, ze strachu przed końcem istnienia, ze strachu przed, nie wiem, bólem związanym ze śmiercią. Nie? Ból niewątpliwie jest czymś, co jest mało miłe i przyjemne i wolelibyśmy go uniknąć, ale on mówi, że zazwyczaj ludzie, którzy umierają i umierają właśnie w histerii i w strachu, to są ludzie, którzy nie zaakceptowali swojego własnego życia. Nie? To są ludzie, którzy są pozbawieni też wszelkiej nadziei. Myślą, że lepiej by było, gdyby może nigdy nie istnieli. Albo którzy liczą na to, że jakimś cudownym sposobem jesteśmy w stanie właśnie zresetować, wrócić do początku, obrać inną drogę naszego życia. Ale mówi, nie, tak nie jest. Nie? I to jest jakby jedna z fundamentalnych podstaw mądrości życiowej, uznać to za fakt, że każdemu z nas dane jest jedno tylko życie. Nie? Ono się potoczy tak, a nie inaczej. Po drodze doznamy wielu porażek, sami zrobimy wiele głupich rzeczy, ale koniec końców, nie? Może coś dobrego wyniknie z tego naszego życia. I mówię, że właśnie tacy ludzie, którzy pogodzeni są sami z sobą, pogodzeni są z Panem Bogiem, są gotowi na śmierć. Ale tacy ludzie też posiedli właśnie tę dojrzałą wiarę, która z kolei otwiera następnym pokoleniom dalszą drogę poprzez historię. Nie? Tylko oni są w stanie pozytywnie natchnąć następne pokolenia, zamiast skazić je strachem, resentymentem, jakimś wrodzonym żalem i generalnie rzecz biorąc kompletną rezygnacją. Dlaczego o tym mówię w kontekście grzechu? Ponieważ bardzo często nasze pojmowanie grzechu jest takie właśnie uproszczone, nie mówiąc wręcz prostackie. Nawet zrozumienie nasze tego, co się dokonało na krzyżu, nie? Co znaczy dla nas śmierć Chrystusa, jest bardzo mocno uproszczone. Często postrzegamy relacje, a to wynika z kolei z tego, w jaki sposób postrzegamy relację naszą z Panem Bogiem. Nie? Pan Bóg to jest kto? Jest właśnie tym srogim, odległym sędzią i nikim więcej. Nie? Czyhającym na każde nasze potknięcie. Lubującym się w karaniu grzeszników. Nie? I nie tylko grzeszników, ale też drugiego i trzeciego wręcz pokolenia. Nie? To jest obraz Pana Boga, z którym tak naprawdę Luter walczył. Jeśli moglibyśmy wskazać na tą najważniejszą kwestię, jaką Luter poruszył, to nie były tam odpusty, były częściowo z tym powiązane, nie? Ale nie chodziło tam o zepsucie kleru, nie chodziło o film, jak on się nazywa, Smarzowskiego, nie chodziło o kult Maryi, nie chodziło o co tam jeszcze, o kwestie autorytetu. Tak, to były kwestie, które poruszył, były ważne, ale tak naprawdę dla niego najważniejsze to był obraz Pana Boga, nie? Kim jest Pan Bóg? Jaki on jest? Kim on jest dla nas, grzeszników? Czy jest właśnie tym siepaczem, który się kryje za każdym rogiem, nie? Po to, żeby nam po łbie czy po tyłku przyłożyć? Czy raczej jest właśnie tym ojcem syna marnotrawnego, nie? Oczekującym i przyjmującym, kiedy tylko syn marnotrawny wraca? Nie? To są dwa kompletnie różne obrazy Pana Boga. I słuchajcie, nawet kiedy spojrzymy na historię tego, co wydarzyło się w ogrodzie, tak jak mówiłem na kazaniu, często mówimy, a nie, Pan Bóg ich pokarał. Często, niestety, chrześcijanom się wydaje, że właśnie ten taki konserwatyzm biblijny na tym polega. Nie? Im sroższy obraz Pana Boga narysujemy, tym wierniejsi jesteśmy przesłaniu Pisma Świętego. Moim zdaniem nie ma nic innego. Nie? To jest tak naprawdę powrotem do tego, z czym Luther walczył, z czym tak naprawdę walczyli wszyscy głównie reformatorzy. Luther, Calvin, Zwingli, Bullinger, Bucer i cała reszta, a nawet nasz Jan Łaski. Co się wydarzyło w ogrodzie? Pan Bóg przychodzi do Adama, słuchajcie, stwarza Adama. Daje mu ogród. Nie? Raj, ogród rajski mu daje. Daje mu cały świat tak naprawdę. Daje mu złoto ukryte w ziemi Hawila. I mówi, to wszystko jest twoje. Nie? Rządź tym. Strzeż i uprawiaj. Nie? Przemieniaj z chwały w chwałę. Słuchajcie, niesamowita rzecz. To był tak zwany dream job, nie? Wymarzone zajęcie. Każdy chciałby się tym zająć. Wielkie, epickie wręcz wyzwanie. Któż nie chciałby zbudować katedry kolońskiej? Widzieliście kiedyś katedrę w Kolonii? Jak nie, to pojedźcie i zobaczcie. Ponoć największa na świecie. Nie? Przeogromna, potężna. Widać ją z daleka. Nie? Dominuje nad całym miastem. Majstersztyk gotyku. Chłopaki chyba 800 lat im zajęło, czy 700, żeby w ogóle ją dokończyć. Nie? Niesamowite. Przytłacza nie tylko swoimi rozmiarami, ale robi niesamowite wrażenie ze względu na kunsztowność wykonania tego wszystkiego. Nie? Ale mówię, ale czym jest katedra kolońska w porównaniu do zadania, które Pan Bóg powierzył Adamowi? Nie? Niesamowite, epickie. Człowiek naprawdę mógłby się spełnić w czymś takim. Większość z nas niestety zajmuje się rzeczami, które nas nie za bardzo kręcą, nie? Ktoś tam zamiast być strażakiem, wolałby być rybakiem. Ktoś zamiast być policjantem, wolałby być emerytem, nie? Ale słuchajcie, to jest, to jest jedno z tych marzeń każdego człowieka, nie? Żeby połączyć te dwie rzeczy. Zająć się czymś, co naprawdę nas kręci, bawi, podnieca, nie? Co sprawia, że zamiast spać, wolimy pracować. Nie? A z drugiej strony, co przynosi odpowiednią nagrodę w postaci na przykład wynagrodzenia. Nie? Co daje nam się, jak to się mówi, realizować. To jest odwieczne marzenie każdego człowieka, nie? Którego niestety większość z nas nie spełnił. Powiedziałbym wam coś, ale wam nie ufam do końca na temat mojej pracy. Ale mniejsza z tym. Grzegorz, 40 zł jesteś winny za zniszczenie poduszki. Nie, to Pan Bóg daje Adamowi, nie? Potem, co Pan Bóg daje Adamowi? Pan Bóg daje Adamowi Ewę. Adam jest w niebo wzięty, nie? Widzi i normalnie skacze i cieszy się jak małe dziecko, kiedy dostawało wymarzony prezent pod choinkę. Nie? No. Innymi słowy, Adam doświadcza od Pana Boga, nie, samych dobrych rzeczy, najlepszych rzeczy. Nie mówiąc o tym, że Pan Bóg jednocześnie mówi Adamie i Ewo, bo prawdopodobnie te słowa wypowiedział do obu, mówi, słuchajcie, daję wam to wszystko, nie? Urządźcie to w podobny sposób, jak ja to urządzałem. Żebyśmy wszyscy razem na koniec historii mogli spojrzeć na to wasze dzieło i powiedzieć, nie tylko bardzo dobre, a jeszcze lepsze niż bardzo dobre. Więc w jaki sposób Pan Bóg, tak traktując Adama, ustawia już na samym początku swoją relację z Adamem? Czy Pan Bóg to jest taki chłop, który, nie wiem, strażnik więzienny? No nie. Nie, on daje mu same dobre rzeczy. Nie tylko daje mu prezenty, wyposaża go, ale też właśnie poprzez powołanie, poprzez to, no, czyńcie ją sobie poddaną przez te słowa. Nadaje tak naprawdę znaczenie i sens ludzkiemu życiu, ludzkiej historii. Nie? Każdy z nas chciałby życie spełnić, czyniąc rzeczy, które później w retrospektywie będą cenne i ważne. Nie? Które pomnożą raczej dobro niż zło w tym świecie. A więc jakbyśmy mogli określić tą relację między Bogiem i Adamem, tą pierwotną, sprzed upadku. Nie, Pan Bóg okazuje miłość, dobroć, troskę, wyposaża Adama. Nie? Adam w związku z tym ma wszelkie podstawy ku temu, żeby mieć uszy otwarte na Słowo Boże i ufać, nie? Że jeśli Bóg coś obiecuje, to spełni. Że jeśli Bóg czegoś wymaga, albo zaleca, albo kieruje, to, no, to ma sens, nie? Jest to mądre i dobre i lepiej posłuchać go, nie? Bo on się zna na tym, on wie lepiej. Adam ma wszelkie podstawy. Podobnie zresztą jak Hebrajczycy, kiedy wychodzili z Egiptu, mieli wszelkie podstawy ku temu, żeby ufać Mojżeszowi i ufać Panu Bogu. Ze względu na to, że Pan Bóg okazał im wielkie czyny. Nie? Przy wielkich znakach i cudach wyprowadził ich z Egiptu. Obdarował ich bogactwem. A potem dał im przykazanie, które jednocześnie jest obietnicą, nie? Bo każde przykazanie Boże jest jednocześnie obietnicą. I mówi, słuchajcie, i tam jest ziemia obiecana, mlekiem i miodem płynąca. A co więcej, tam są, jak to się nazywa? Winnice, nie? Z których sobie wino zrobicie, takie, jakiego w Egipcie nigdy nie piliście. Będziecie mieszkać w domach, których nie budowaliście. Nie? Będziecie cieszyć się winnicami, które nie zasadziliście. Nie? Ale musicie tam dojść. Ja będę z wami, będę was prowadził, będę was wspierał. Nie? I co chłopaki robią? Z jednej strony Pan Bóg daje im wszelkie podstawy ku temu, żeby uwierzyli, zaufali i poszli. Ale oni natychmiast zaczynają marudzić, narzekać. Nie? Bo to tylko manna i przepiórki i woda. A w Egipcie to był jeszcze czosnek i cebula. Nie? Chcą oczywiście znaleźć się w ziemi obiecanej, ktoś by nie chciał, a z jednej strony się boją, nie? Zwłaszcza jak ci szpiedzy poszli i zobaczyli tam olbrzymów żyjących, a z drugiej strony mówią, a nie, tak nostalgicznie, niektórzy tak mają, że kiedyś to było lepiej, nie? Wróćmy. Nie? To jest to pragnienie wielu ludzi, żeby wrócić. Wrócić i inaczej, na inne tory skierować swoje życie. Wróćmy, będzie lepiej. No na pewno będzie lepiej. Chłopaki, byliście niewolnikami. Ale to jest inny problem, nie? Że tak naprawdę jednej z tych rzeczy, której człowiek naprawdę się boi, wbrew swoim deklaracjom słownym, jest wolność. Bo zazwyczaj nie wiemy, co zrobić z wolnością, którą otrzymujemy. Dlatego, że wolność oznacza co? Podejmowanie decyzji, nie? Wolność oznacza odpowiedzialność. Wolność oznacza to, że sam muszę sobie zrobić śniadanie, nie? Wolność oznacza to, że sam muszę odkurzyć swoje mieszkanie. No tym jest wolność, więc jak zażyjemy trochę tej wolności, tak jak Hebrajczycy na pustyni, to mówimy, a w nosie mamy taką wolność, nie? Wolę, żeby mi żona robiła śniadanie, a dzieci sprzątały mój pokój. Znaczy do mojego pokoju to lepiej nikt nie wchodzi, nie? Bo potem niczego nie znajdę. Ale nie, na tym polega nasze umiłowanie wolności, że jak tylko jej zażyjemy, to od razu uciekamy z powrotem do więzienia. Jak to jest polski ten tytuł? Shawshank Redemption. Skazani na Shawshank. Kto oglądał? Wszyscy oglądali, bo to jest film kultowy, zgadza się? Nie? Na dodatek świetnie zrobione. I tam jest taki motyw właśnie gościa, który spędził w więzieniu prawie całe swoje życie. Nie chce wyjść na wolność, ale musi. I jak kończy? Po paru miesiącach życia na wolności wiesza się i zabija, nie? Ale o wolności więcej kiedyś indziej będziemy mówić. Słuchajcie, jak Pan Bóg przychodzi do Adama i mówi, słuchaj, ze wszystkich drzew ogrodu możesz jeść, ale z tego jednego nie będziesz jadł. Czego Pan Bóg oczekuje w tym momencie od Adama? Posłuszeństwa tak, ale czy tylko i wyłącznie posłuszeństwo? Czy posłuszeństwo jest tu najważniejsze? Zaufania, dokładnie, nie? Pan Bóg w pierwszej kolejności oczekuje zaufania. To tak jak my oczekujemy zaufania naszych dzieci, mówiąc, słuchaj, nie? Do tej szafy nie zaglądaj. Dziecko nie wie, dlaczego nie ma zaglądać i oczywiście zagląda, nie? Bo tak dzieci funkcjonują. Ale nie ma zaglądać, bo może my tam schowaliśmy prezenty pod choinkę. Nie? I chcemy, żeby one poczekały do 24 grudnia, nie? A one nie, muszą otworzyć. Tak to niestety działa, nie? Zaufanie jest podstawą. Erikson się tutaj nie myli. Pan Bóg oczekuje od nas przede wszystkim zaufania. I znów, dał Adamowi wszelkie powody ku temu, żeby Adam mu ufał. Więc tak naprawdę tak, posłuszeństwo, nieposłuszeństwo odgrywa tu pewną rolę, ale tu, chodziło o coś bardziej fundamentalnego niż posłuszeństwo, nie? Tu chodziło o to, czy Adam w odpowiedzi na miłość, jaką Pan Bóg mu okazał, okaże zaufanie. Nie? I słuchajcie, to jest ciekawe, bo Erikson, ja nie wiem, na ile on znał Biblię, a ile nie znał, on w gruncie rzeczy dokładnie to samo stwierdza. Nie? Ci dorośli ludzie, ci pogodzeni z życiem, ci nierozgoryczeni, nie? Nie? Oni się cechują tą dojrzałą wiarą, którą z kolei Jim Jordan nazywa miłością dojrzałą. Nie? I oni właśnie wzbudzają wiarę, czyli zaufanie w tych najmłodszych. Nie? Tak to polega. I w ten sposób nie kręci się historia, ale toczy się historia naprzód. I właśnie to, z tym mamy do czynienia w tym doświadczeniu Adama w ogrodzie. Pan Bóg oczekuje, że Adam odpowie na miłość, jaką doświadczył, jaką otrzymał od Pana Boga właśnie zaufaniem. Nie? I to jest jakby, to jest tak naprawdę podstawy, ABC chrześcijaństwa. Nie? Na miłość, którą Bóg nam okazuje, a On nam ją okazuje. Nie? On nie jest tym siepaczem lubującym się w karceniu wszystkich na prawo i lewo, nie? Ale jest miłującym, dobrym ojcem z przypowieści o synu marnotrawnym. A z kolei my mamy odpowiedzieć na miłość, którą nam okazuje zaufaniem. Nie? Zaufaniem, które z kolei sprawi, że nasze uszy będą otwarte na Jego słowo. Nasze nogi będą chętne do tego, żeby podążać ścieżkami, które On nam wytacza. Nie? Ufając, że kiedy na przykład Jakub jest tutaj bardzo fajnym przykładem, albo Józef. Weźmy Józefa, to jest prostsze, trochę, bo krótsze. Nie? Bracia go zdradzają. Nie? Najpierw chcą go zabić, a potem go sprzedają do niewoli egipskiej. Ale i co? Józef był dobrym chłopakiem, nie? Ufającym Bogu. Poszedł za głosem Boga i co go spotkało? No zdawać by się mogło porażka. Nie? Ktoś mógłby nawet dojść do wniosku, chyba Pan Bóg mnie pokarał. Ale nie. Chłopak się nie załamuje. Nie? Wiernie dalej służył Panu Bogu, służąc Potyfarowi, zarządzając jego domostwem. Nie? Potyfar jest naprawdę grubą szyszką, bo jest dowódcą gwardii narodowej, czy przybocznej Faraona. Nie? Jedna z najbardziej zaufanych osób na dworze Faraona. I co go spotyka? W nagrodę żona Potyfara próbuje go uwieść. W końcu poprzez fałszywe oskarżenia wrzuca go do więzienia. Nie? I co Józef mógł powiedzieć? No Panie Boże, no zaufałem Tobie. Nie? I co mnie spotkało? Nie? Ale właśnie w tych momentach zaufanie jest najbardziej ważne. Nie? Kluczowe. Nie? Czy będziemy ufać Panu Bogu także w tych trudnych, a nie w łatwych chwilach. Na koniec wiemy, jak się historia skończyła. Józef jednak wytrwał w ufności Bogu i został drugim po faraonie, a tak naprawdę najważniejszym człowiekiem w Egipcie, bo sam faraon nazywa go swoim ojcem, bez którego porady nie podejmował absolutnie żadnych decyzji. Test, któremu Pan Bóg poddał Adama, był w gruncie rzeczy bardzo prostym testem. Nie? No słuchajcie, jak ja bym wam powiedział, nie pijcie mojej kawy, od razu wszyscy byście się rzucili na moją kawę? Ja wiem, że owoc z drzewa poznania dobra i zła był zapewne bardziej kuszącym owocem niż moja kawa. Ale ogólnie rzecz biorąc, o to chodziło, nie? Więc tak na chłopski rozum zdawać by się mogło, no cóż trudnego w posłuchaniu, nie? Zwłaszcza, że to jest posłuszeństwo okazane temu, który do tej pory dał nam wszelkie powody ku temu, żeby mu ufać, nie? I traktować go nie jako wroga, nie jako człowieka złośliwego nam, ale wręcz przeciwnie, nie? Jako przyjaciela, jako ojca, dobrego, kochającego ojca, temu, który życzy nam wszelkiego dobra. Nie? Ale Adam, ponieważ był dzieckiem, niestety, nie udało się. No, był dzieckiem. Dzieci to mają to do siebie, nie? Że próbują. To leży w naturze dziecka, żeby próbować, gdzie tak naprawdę wyznaczone są granice. Nie? Całe pierwsze kilka lat życia dziecka polega na badaniu granic. Zgadza się? Nie? Musi dotknąć tego, musi zrzucić tamto, musi wsadzić palec do oka, musi urwać kawałek policzka czy brody. Nie? Rodzice mówią nie, a ono robi tak. Dlaczego? No bo musi zauważyć, czy na ile rodzice są poważni, stawiając ten zakaz. Nie? I Adam był takim dzieckiem, tak się zachowywał. I powiedział, a sprawdzimy. Nie? I tu kluczowa rzecz, co się wydarzyło potem? Nie, nam się wydaje, że potem to Pan Bóg normalnie... No właśnie, co Pan Bóg potem zrobił? Dalej był ojcem. Czy dalej ich kochał? Nie? To jest ciekawe. Bóg przychodzi do Adama. Pewnie gdybym ja był Panem Bogiem, to bym przyszedł i po prostu potraktował go jak należy. Nie? Ale Pan Bóg jest inny. Lepszym jest trochę ojcem. Zresztą Jezus o tym mówi w Ewangeliach. Nie? Wy będąc złymi ojcami, jednak kiedy dziecko prosi was o rybę, nie dacie mu skorpiona. Nie? Albo coś takiego. Co Pan Bóg robi? Przychodzi i mówi, i co robi? Pan Bóg doskonale wiedział, co się wydarzyło, ale Pan Bóg z czym przychodzi do Adama? Z pytaniem. Co więcej, kiedy Adam zaczyna opowiadać andronek totalny, kompletny, co Pan Bóg robi? Nie. Wysłuchuje go. Nie mówi, o Adamie, nie, skończ za przeproszeniem. pleść androny, nie? Ale wysłuchuje go do końca. Adam się wyspowiadał. Oczywiście głupoty gadał, nie? Zaczął obwiniać wszystkich dookoła, tylko nie samego siebie za to, co zrobił. Ale Pan go wysłuchał. I słuchajcie, to jest pewien trik stosowany przez wielu psychologów, psychiatrów, psychoanalityków, doradców duchowych. I on nie jest zły, dobry. Kiedy pozwolimy ludziom się wygadać, nie? Bo są dwie rzeczy, nie? Są myśli, które kłębią nam się w głowie i te myśli są często jakie? Niepoukładane. W momencie, gdy my zaczynamy formułować te myśli w słowa, zdania i wypowiedzi, coś się dokonuje w naszym mózgu, nie? Nagle sobie lepiej, pełniej, bardziej uświadamiamy to, co nam się kotliło w głowie. I czasami jest tak, że jak zaczynamy mówić i mówimy i mówimy, i jak ubierzemy te nasze myśli w słowa, to sobie myślę, o nie, nie? Przecież gadam głupoty totalne. Ale uświadamiamy sobie to często dopiero po tym, jak wypowiemy te nasze myśli, nie? Proces wypowiadania jest częścią terapii. Proces wypowiadania naszych myśli, czy to w słowach, czy na piśmie, nie? Jest czymś, co pozwala nam samych siebie lepiej zrozumieć i poznać, nie? I zobaczyć, że albo gadamy głupoty, albo pozwala nam rzeczywiście poukładać sobie wszystko w głowie. Adam gadał głupoty, ale w pewnym sensie to, że Pan Bóg pozwolił mu wypowiedzieć się do końca i gadać głupoty. Potem Ewie pozwolił zrobić to samo, nie? Po pierwsze, okazał im cierpliwą miłość, nie? Upewnił ich jeszcze raz tym, że no, zależało mu na nich, że był im przychylny. Że nie przyszedł jako sędzia, ale przyszedł jako miłujący ojciec. Po drugie, jak oni już sobie tak pogadali, to pewnie też świadomość tego, co oni zrobili, w nich wzrosła. Nie? Skąd to wiemy? Bo później, kiedy Bóg zaczyna mówić, nie protestują. Ani jednym słowem, nie? Ani jednym zamruknięciem nie zaprotestowali. Przyjęli to, co Bóg powiedział na temat sytuacji, tego, co się wydarzyło i tego, jakie ona będzie miała konsekwencje. I potem, co Pan Bóg robi? Zabija zwierzęta, przyodziewa ich w skóry. Nie? Oczywiście tu można było wiele mówić na temat symbolicznego znaczenia tego. Nie? Bóg zakrywa ich grzechy, Bóg zakrywa ich wstyd i nagość i pozwala im normalnie funkcjonować. Dalej, jako małżeństwo, później jako rodzina, jako społeczeństwo. Bóg przeklina węża i mówi, że to właśnie potomek Ewy zmiażdżył łeb wężowi. Nie? Jeśli to, co Adam i Ewa zrobili, było już takie kompletnie złe, że już koniec, nie? Nawet Pan Bóg nie mógłby tutaj w niczym pomóc, to Pan Bóg nie dawałby nigdy tej obietnicy, nie? Że potomek Ewy zmiażdżył łeb wężowi. Nie? I to się dokładnie uczyniło. Więc Pan Bóg daje im kolejną obietnicę. Nie? Obietnicę, z której rodzi się kolejna nadzieja. I z tą nadzieją ludzie żyli od Adama aż do Chrystusa. Nie? Tak naprawdę ta nadzieja pozwalała historii biec nadal, toczyć się dalej. Oczywiście mówi o konsekwencjach, ale kiedy ich wygania z raju, to czym to jest? Czy to jest w pierwszej kolejności kara, czy może coś innego? Zobaczymy, czy dobrze słuchaliście kazania. To jest konsekwencja, nie? Czy to jest kara? Niekoniecznie. Nie? Pan Bóg mówi, to działa tak. Adam się trochę znerwił. Sięgnął po owoc dobra i zła, które znów, nie, jest symbolem władzy nad światem. Nie? Adam chce być królem. On sobie już koronę na głowę założył i chce panować nad światem, ale jest jeszcze chłopcem. A jak mówi Salomon, no nieszczęśliwy jest kraj, którego królem jest chłopiec. Dlaczego? No bo chłopcu brakuje paru rzeczy, nie? I paru klepek do rządzenia krajem. Więc mówi, żeby Adam, jego potomstwo, nie sięgnęło teraz po owoc życia, nie? Dlatego wygnam ich z raju. żeby dojrzał. Nie? I słuchajcie, dokładnie to się dzieje wraz z Chrystusem. Chrystus jako pierwszy tak naprawdę dojrzały człowiek w historii ludzkości, co robi? Otwiera nam bramy raju. Skąd to wiemy? Bo mamy dostęp znów, nie? Do obu drzew. Kiedy czytamy o Nowej Jerozolimie w Piśmie Świętym, to dokładnie ten obraz znajdujemy. Nie? Chrystus, jego krzyż jest tym drzewem czego? Życia. Nie? Liście. Co więcej, w Nowej Jerozolimie jest mnóstwo drzew życia, nie? Które wydają swoje owoce 12 razy w roku, a jego liście służą do czego? Do uzdrawiania narodów. Nie? Znów mamy do tego dostęp. Dlaczego Pan Bóg nie pozwolił Adamowi? No, między innymi z tego względu spożywać z drzewa życia. Nie? Między innymi z tego względu, o którym dzisiaj mówiłem na kazaniu. Nie? Pan Bóg nie chciał, żeby człowiek, który był jeszcze niedojrzały, czy ludzkość, która była jeszcze niedojrzała i nie gotowa do tego, żeby nie poprzez swoją, nazwijmy to, długowieczność, nie zyskała zbyt wielkiego potencjału, który nie potrafiła wciąż jeszcze we właściwy sposób wykorzystać i okiełzać. Nie? Słuchajcie. Prawo jazdy. Chłopak ma 7 lat i rwie się do samochodu za kierownicę i chce jeździć po autostradach i ścieżkach rowerowych. Nie? Co my mu mówimy? Super, nie? I kupujemy mu trójkołowca. Chociaż nie wiem, 7-latek to może już rower. Albo hulajnogę elektryczną. Nie? Niech się uczy, niech się przygotowuje. Nie? Jego pragnienie jest pragnieniem jak najbardziej dobrym, słusznym, które powinniśmy co? Kultywować, nie? Żeby nie zgasło w jego sercu. Ale czy pozwalamy mu jeździć samochodem? Nie. Samochód byłby zbyt wielkim potencjałem w jego niedoświadczonych rękach, a tym bardziej nogach. Nie? Coś podobnego miało miejsce w ogrodzie. Nie? Pan Bóg mówi, nie, do drzewa życia ci nie pozwolę dojść przez jakiś czas, aż dojrzejesz do tego, żeby móc z niego spożywać i żeby zyskać dodatkowy potencjał. Nie? Bo potencjał w rękach ludzi nie tylko złych, ale przede wszystkim niedoświadczonych. Może być zagrożenie, nawet wielkim zagrożeniem. Nie? To jest coś, co znamy wszyscy i nie trzeba tutaj się nad tym rozwodzić. Czy przykazania, to pierwsze przykazanie, czy późniejsze przykazanie, które Pan Bóg dał ludziom, czy te przykazania były jakieś arbitralne, jakieś takie niewydumane, w ogóle niezwiązane z rzeczywistością? No nie, nie. Zawsze przykazanie, każde przykazanie miało na celu to, żeby doprowadzić nas ku dojrzałości, nie? Żeby obdarzyć nas jakąś mądrością. Żeby sprawdzić przynajmniej to, czy Bogu ufamy. Nie? Zwykle te przykazania są połączone z obietnicą. Nie? Z obietnicą chwały, mądrości i pełni życia. W związku z tym, zarówno przykazanie, jak i grzech z drugiej strony, powinniśmy postrzegać bardziej w kategoriach, jakby to powiedzieć, etycznych. Czyli jakich? Co to są? Czym jest etyka? Czym jest moralność? Mhm. Ale dotyczące przede wszystkim czego? Relacji międzyosobowych, nie? Nie? Od początku do końca mówimy tu o relacji między Stwórcą a stworzeniem, czy między raczej ojcem a dziećmi, nie? I w tych kategoriach musimy to postrzegać. Nie? Grzech nie jest jakąś, nie wiem, złą siłą, która istnieje sama przez się. Nie. Grzech to jest złamanie przykazania, ale znów, czym jest złamanie przykazania? Złamanie przykazania jest powiedzeniem Ojcu, który nas kocha i dał nam wszelkie powody do tego, żebyśmy mu ufali, powiedzeniem, a ja ci nie ufam. Nie? Bo może tak nie do końca jesteś dobry. A może tak nie do końca życzysz mi dobrze, nie? A może raczej jesteś demonem ukrywającym się za maską Pana Boga. I słuchajcie, to jest kłamstwo, z którym wąż przyszedł do Adama i Ewy, nie? Tak naprawdę Adamowi, wężowi chodziło o jedno, nie? Powiedzieć, Pan Bóg wbrew swoim deklaracjom życzy wam źle, a nie dobrze. I od tej pory przez całą historię wąż przychodzi generalnie rzecz biorąc tylko i wyłącznie z tym jednym, z tą jedną kwestią do nas, którą ubiera na różne sposoby, nie? Czy Bóg mnie kocha? A i wąż przychodzi i mówi, a nie wiadomo, nie wiadomo, kto to wie, nie? Czy Bóg jest mi przychylny? Nie wiadomo. A już jak nam się noga powinie, to wtedy może sobie poharcować, nie? Dopiero na nas. A my dajemy mu posłuch, niestety. Nie? I słuchajcie, znów, to nie chodzi o to, że grzech nie jest grzechem, to nie chodzi, że głupota nie jest głupotą, nie? Ale tu chodzi o to, w jaki sposób Bóg reaguje, nie? Na grzechy, upadki, głupoty, które my popełniamy w życiu. Czy tak jak diabeł mówi, że postępuje, czy raczej tak jak ten ojciec syna marnotrawnego, nie? Który nie tylko, że go przyjmuje, daje mu szatę, przywraca go do wszelkich łask, daje mu pierścień i zabija wołna. Tylko po to, żeby się cieszyć, że syn wrócił. Nie? Więc, jak to się łączy z kwestią przymierza, z teologią przymierza i tak dalej? No właśnie w ten sposób, że to pierwsza relacja między Panem Bogiem a ludzkością w osobie Adama i Ewy również w Biblii jest nazwana przymierzem. Nie w opisie stworzenia Adama, ale w późniejszych tam księgach, nie? Któregoś proroka już zapomniałem, nie? Ale przymierze, jak mówiliśmy, zawsze jest relacją między dwoma osobami, nie? W tym przypadku relacją między Bogiem a mną, czy Bogiem a ludzkością, nie? W tym momencie grzech nie powinniśmy rozumieć w kategoriach, nie wiem, filozoficzno-metafizyczno-ontologicznych, ale właśnie jako coś, co wynika, bo coś, co zakłóca naszą więź z Bogiem, który jest nie tylko stwórcą, nie tylko wszechmocnym, potężnym, suwerennym Panem Wszechświata, ale jest również kochającym nas Ojcem. Nie? Dlatego koniec końców głupotą jest grzeszenie. Nie? Oczywiście grzech przynosi przyjemność, nie? Miłe chwile. No, zjedzenie tabliczki czekolady jest miłe. Słucham? No tak, ale słuchaj. Czasami tak, nie? Czasami to szatan nas kusi do złego. Nie? Kiedy sobie surfujemy wieczorem w internecie, czasami nagle hop, coś nam się pojawi. I zamiast od razu to sru zamknąć, mówimy, a popatrzą trochę, nie? Ale czasami, nie? Grzeszymy, stając przed pewnymi wyzwaniami, które Bóg stawia na naszej drodze, nie? Może niekoniecznie powinniśmy nazywać to pokusami, ale słuchajcie, no, te wyzwania Bóg stawia na naszej drodze w jednym tylko celu, a mianowicie, żebyśmy co? No, dojrzali, nabyli doświadczenia, mądrości, rozumu, nie? Żebyśmy coś mogli lepiej jakoś ogarnąć własne życie, być trochę lepszymi ludźmi, nie? Po to Bóg stawia nas przed pewnymi wyzwaniami, tak jak my stawiamy wyzwania przed naszymi dziećmi, nie? Nie dlatego, że chcemy je wygonić z domu, ale dlatego, że je kochamy. Nie? Mówimy, no synu, sorry, ale trzeba wstać, 7 rano, trzeba iść do szkoły. Czy rodzice posyłają dzieci do szkoły, bo ich nienawidzą? No niektórzy może tak, nie? Ale normalny rodzic posyła dzieci do szkoły, bo troszczy się o ich przyszłość. A poza tym to jest obowiązek w naszym państwie. O ludzie, ale się dzisiaj nagadałem. Nie mówiliście, że już minęło... Że już minęło. Za dużo czasu.